Mamy godzinę 17.07, to jest popołudnie w net, a teraz oddajemy głos Łukasz Jankowski.
Witam Państwa ponownie przy telefonie. Znowu Wyspy Brytyjskie. Emilia Skirmund, wirusolog ewolucyjny, Uniwersytet Oksfordzki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to na początek pytanie, czy w ostatnich kilku dniach coś Panią zaskoczyło w pandemii koronawirusa?
Czy mnie coś zaskoczyło? Nie. Właściwie to wszystko, co teraz widzimy, było przewidziane przez wcześniejsze modele. I tak naprawdę to też działania różnych rządów nie są zbyt zaskakujące, szczególnie dla epidemiologów, więc krótko mówiąc nie.
A z drugiej strony wszyscy mówią, że to jest wirus trochę tajemniczy, trochę nieznany, który powinien budzić wśród naukowców pewien element ciekawości.
On nie jest nieznany, to prawda, ale my już obserwowaliśmy podobne wirusy wcześniej. One się tak nie rozprzestrzeniły w populacji, bo zareagowaliśmy o wiele wcześniej, na przykład SARS, ale ten nowy wirus, on powtarza wszystkie wcześniejsze obserwacje i niestety to, co obserwujemy teraz, to jest tylko wynik tego, że nie zareagowano wcześniej.
I to jest tylko ta jedna zmienna, która powoduje, że ani o SARS-ie, ani o MERS-ie nie rozmawialiśmy w kategoriach pandemii, a o właśnie koronawirusie tego typu mówimy?
To nie jest jedna zmienna oczywiście. Ten konkretny rozprzestrzenia się też dużo szybciej, ale to było do zatrzymania. To było do zatrzymania jeszcze kiedy pojawił się w Chinach. Niestety nie zrobiono tego, no i mamy teraz sytuację, jaką mamy.
Zanim przejdziemy do czystej epidemiologii, to jeszcze zostaniemy na chwilę przy wirusologii. Kilka pytań, które nurtują prostego, zwykłego dziennikarza. Na przykład taki wirus. Dlaczego on żyje lub nie żyje, bo to jest, jak rozumiem, sporo kwestia dyskusyjna, na powierzchniach nieożywionych przez pół godziny, a nie przez godzinę na przykład, bo mówi się, że ten wirus ileś czasu na telefonie komórkowym, przez który teraz rozmawiamy, to on wytrzymuje pół godziny, a potem co się z nim dzieje?
Cóż, jak sam pan powiedział, to ciężko powiedzieć, czy wirus żyje, można bardziej powiedzieć, że istnieje i ma zdolność do zarażania. Więc jeżeli chodzi też o to, ile on może się utrzymywać na różnych powierzchniach, to
ile on
też
istnieje
tego do końca...
na takiej komórce? Czy my już wiemy, ile ten łobuz tam siedzi sobie na tej komórce i jest aktywny cały czas?
Były robione badania na ten temat, tylko te badania były robione w idealnych warunkach w laboratorium, czyli była temperatura była niezmienna, nie było promieni UV na przykład, też nie było wiatru, więc sprawdzano, jak długo ten wirus może się znajdować, może zakażać, czyli wirus był w jednym kawałku, że tak powiem, i nadal mógł zakażać, ale nie wiemy tak naprawdę, jak to wygląda w normalnym świecie, czyli nie w laboratorium, bo w normalnym czy też na dworzu, jednak te promienie UV istnieją, zmienia się temperatura, ten wirus nie jest nieśmiertelny, więc są rzeczy, które mogą go zniszczyć. Właśnie promienie UV, koronawirusy są podatne na promienie UV, tak samo na różne temperatury, na wysokie temperatury też są bardzo podatne, więc ciężko powiedzieć tak naprawdę, ile będzie się utrzymywał. To jest zależne od bardzo wielu czynników.
No jak rozumiem, po pewnym okresie, to nie jakimś bardzo długim, bo pojawiły się informacje w mediach o 5 dniach, znaczy najprzeróżniejsze informacje chyba nie do końca prawdziwe się pojawiały, że na przykład 30 dni w ubraniu może się kryć ten wirus. Jak rozumiem, to nie jest możliwe.
30 dni myślę, że to jest o wiele, wiele za dużo. Jeżeli chodzi o ubranie, to też jest ono stworzone z różnych materiałów. Jak mówiłam, ten wirus jest podatny na temperatury, więc jeżeli upierzemy ubranie nawet w temperaturze nie aż tak wysokiej, 40 stopni, to powinno być w porządku. Tak samo ten wirus jest bardzo podatny na właściwie wszystkie mydła i środki czyszczące. Więc tak samo na alkohol. Więc mówię, jest to ciężkie do powiedzenia, gdzie będzie się utrzymywał dłużej, a gdzie nie.
Ostatnie pytanie z czystej wirusologii. Na moim biurku w domowym studio w ramach home office drzemie mój kot. Pojawiały się informacje, że może tak być, że zwierzęta domowe mogą zakażać. Nawet pojawiły się dość okropne i traumatyczne informacje, czy tragiczne, że ktoś oddaje zwierzę do domowe zwierzę do schroniska, albo chce je uśpić, bo boi się, że się od swojego pupila zarazi koronawirusem.
To akurat jest niemożliwe. Ten wirus jest w populacji ludzkiej. Gdyby było możliwe zarażenie się tym wirusem od psa albo kota, to byśmy obserwowali o wiele bardziej zwiększony odsetek ludzi zarażonych, a także o wiele bardziej zwiększony odsetek śmierci wśród tych ludzi zarażonych, ale także wśród prawdopodobnie kotów i psów. Więc to jest niemożliwe. To nie jest pchła, to jest wirus. Nie możemy... W tym przypadku nie ma zagrożenia, że ten wirus przeskoczy z jednego gatunku, jakim jest pies na człowieka.
Albo kot, więc maniek może spać spokojnie. Nawet go pogłaszczę. Cecylia Skirmund, wirusolog ewolucyjny z Uniwersytetu Oksfordzkiego na antenie Radia Wnet. To przejdźmy do bardziej epidemiologii i tych zagadnień. Pani opublikowała 2 dni temu, o ile się nie mylę, tekst, który różne warianty rozważa. Jest wariant optymistyczny, że ta pandemia wygaśnie jeszcze, jak rozumiem, tej wiosny do lata. Są też takie scenariusze, które mówią, że zostanie z nami na dłużej. Na czym pani swoje modele opierała?
To bardziej opinie niż same modele, bo modele zostały przeprowadzone przez innych naukowców. Więc opierałam to właśnie na tekstach naukowych, także na modelach, które przeprowadzono przez Bank Światowy, przez doradców ekonomicznych, również przez naukowców, modele epidemiologiczne. I te modele mówiły, były 3 podstawowe modele. Jeden z nich mówił, że epidemia, i to jest taki najbardziej optymistyczny, może się skończyć w kwietniu do maja. W tej chwili prawdopodobnie jest to niemożliwe, przynajmniej w niektórych krajach, ponieważ ten odsetek zachorowań przekroczył już jakiś próg. A następnym z tych modeli był czerwiec-lipiec i w tej chwili, miejmy nadzieję, jest to model najbardziej prawdopodobny. Niestety ten model zakłada, że w niektórych krajach nadal będziemy mieć takie punkty zapalne, które mogą sprawić, że ta epidemia znowu wybuchnie. Jest też trzeci, najbardziej pesymistyczny w tym przypadku model, który mówi, że kiedy produkcja w Chinach znowu wróci do tego poziomu sprzed epidemii, tych 100% produkcji, Chiny mogły zamiast pozbyć się tego wirusa, tylko go uśpić i znowu zaczniemy obserwować zachorowania. Wtedy zobaczymy znowu następny wybuch pandemii. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Oczywiście wszyscy teraz pracują nad szczepionką, nad lekami, więc miejmy nadzieję, że pojawi się to wcześniej raczej niż później.
To jeszcze kwestia pogodowa, bo to się także pojawiało w naszej debacie publicznej. Był cytowany fragment z wypowiedzi nieoficjalnej premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że jest taka nadzieja, że ciepłe, gorące, upalne lato będzie tym momentem, kiedy pandemia się skończy, no bo ta temperatura właśnie spowoduje, że wirus będzie się słabiej rozprzestrzeniał. To są płonne nadzieje, czy to jest realna kalkulacja, że przyjdzie upalne, suche lato i w zasadzie pożegnamy pandemię koronawirusa w Europie?
Nie jesteśmy w stanie, oczywiście nadzieja jakaś zawsze może być, ale my nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Głównie dlatego, że my nawet nie wiemy, dlaczego grypa jest sezonowa. Wszystkie choroby są sezonowe, te wywoływane przez wirus, no może nie wszystkie, ale większość. Ale my nie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego. Oczywiście z chorobami przenoszonymi przez na przykład komary jesteśmy, bo się pojawiają one w konkretnym czasie. W przypadku wirusów są badania na ten temat i w tej chwili ciężko powiedzieć. Jeżeli chodzi o tego koronawirusa, możliwe, że to, że będzie wyższa temperatura, że będzie więcej słońca, może sprawić, że zaobserwujemy spadek zachorowań. Ale no niestety nie wiemy o tym patogenie, nie wiemy o tym wirusie. W tej chwili właściwie nie wiemy o nim prawie nic i jesteśmy w trakcie badań wszyscy. Dowiadujemy się nowych rzeczy o nim praktycznie codziennie. Nowe artykuły pojawiają się niemal co godzina. No, miejmy nadzieję, że pogoda poprawi sytuację, ale to naprawdę nie jest tak proste do przewidzenia.
Czyli w tych modelach, na których pani opierała swój artykuł przewidujący kres pandemii albo brak tego kresu w Europie, czy w wymiarze globalnym, kwestie pogodowe na półkuli północnej nie były tak istotne?
Nie, nie były.
To bardziej kwestia polityki, to już trzeba wejść w ten zakres i ekonomii, i polityki i rozpocząć dyskusję nad tym, czyj model był lepszy, czy model powiedzmy polski, czy model brytyjski. To może właśnie teraz przejdźmy do tego modelu brytyjskiego, bo jest teraz zmiana polityki rządu, ale był ten pomysł, żeby zakazić jak największą ilość osób, żeby społeczeństwo angielskie miało tą stadną odporność. To był racjonalny pomysł?
Oczywiście pomysł był poparty też modelowaniem i ocenami sztabu naukowców, epidemiologów stojących za rządem i doradzających im, ale no niestety z każdą epidemią i pandemią my możemy dopiero wyciągać wnioski, kiedy się skończy, więc reakcje zawsze będą oparte na modelach, które są w tej chwili no, nieidealne. To był jakiś pomysł. Niestety następne modelowanie, które zresztą dwa dni temu się pojawiło, pokazało, że to może przynieść naprawdę dużą śmiertelność ze strony osób z grup ryzyka, takich jak osoby starsze czy z chorobami serca na przykład. I zmieniono podejście. Niestety nie zmieniono go w pełni, ponieważ jak wykazały badania, najważniejsze jest wykrywanie, czyli testowanie, czy osoba jest chora na COVID, czy nie. W Wielkiej Brytanii tego nie wprowadzono. Testuje się tylko osoby, które są najbardziej chore.
Czyli tutaj jest taki element, żeby testować wszystkich, bo to jest też element bardzo ożywionej debaty, również politycznej w Polsce, na ile testować. Polski rząd mówi, że ma moce przerobowe zrobić 3000 testów w ciągu doby, wykonuje trochę ponad 1500 w tej chwili tych testów, ale tylko wśród tych osób, które albo mają symptomy, no albo były w najbliższym kontakcie z osobami już chorymi. Ta taktyka pani zdaniem powinna się zmienić? Powinno testować się także wybiórczo, czy jaką grupę do testów wytypować?
Na pewno nie wszystkich, bo po prostu fizycznie nie da się rady. To jest obciążenie i dla osób, które zajmują się testami i też finansowe dla szpitali czy laboratoriów. Ale powinno osoby, które zgłaszają symptomy, które mogą być właśnie tą chorobą, powinny przejść testy. ponieważ w tej chwili, nie zapominajmy, mamy też epidemię grypy, mamy też inne przeziębienia. Symptomy są bardzo podobne, więc oczywiście wszyscy, którzy są chorzy i z przeziębieniem, i z grypą, powinni zostawać w domu, ale to jest, ten test nie jest po to, żeby leczyć osobę, u której stwierdzono tego wirusa. On jest po to, żeby powiedzieć tej osobie, że ma zostać w domu i ma nie wychodzić na zewnątrz, ponieważ jak już stwierdziliśmy, ten wirus jest bardzo zakaźny, można zarazić bardzo wiele osób, a przez to też osoby, które są osobami w zwiększonym ryzyku wystąpienia gorszych symptomów zagrażających życiu.
To już ostatnie pytanie jeszcze o kwestię, ile osób z populacji państw europejskich zostanie zakażonych. No, krąży cały czas po mediach ten słynny cytat z zeszłego tygodnia z Angeli Merkel, gdzie kanclerz Niemiec mówiła o 60 do 70% zakażonych obywateli, w tym wypadku Niemiec. Tak się musi stać?
Tak się nie musi stać, ale to zależy wszystko właśnie od działań rządów i tego, jak to wszystko zostanie i od ilości właśnie testowania i od tego, jak będzie się podchodzić do kwarantanny. Oczywiście przy tym wirusie, przy zakażeniu 70% populacji, zaczniemy obserwować też odporność populacji, więc osoby już prawdopodobnie ten wirus wywołuje pamięć immunologiczną, więc po zakażeniu już nie będziemy w stanie się nim po raz drugi zarazić, a przynajmniej tak wykazały badania na małpach, które opublikowano też chyba parę dni temu, jeśli dobrze pamiętam, więc byłby to jakiś też oddech dla służby zdrowia, ponieważ przy 70%, które przeszły tę chorobę, mielibyśmy też odporność dla ludzi, którzy jeszcze jej nie przeszli, ale są zagrożeni właśnie gorszymi symptomami.
Powiedziała Cecylia Skirbund, wirusolog ewolucyjny z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.